Witam was po raz kolejny na kanale Zanim Zaśniesz, gdzie jak zwykle zbieracie się, aby posłuchać o zbrodni. Z odcinka na odcinek jest was coraz więcej, a ja zamiast dziękować postanowiłem robić kolejne kroki naprzód. Od poprzedniego materiału możecie mnie słuchać już w lepszej jakości, dzięki nowemu mikrofonowi, a teraz czas, by zrobić coś jeszcze, ale żeby nie przedłużać wstępu, dla zainteresowanych szczegóły zostawię na koniec filmu. Podzielę się jeszcze tylko informacją, że zostałem poproszony o użyczenie swojego głosu przez Anię z kanału Posłuchaj o Zbrodni. Link do odcinka znajdziecie w opisie, a ja polecam sprawdzić wszystkie jej filmy. Kto jest tutaj pierwszy raz, niech nie zapomni o subskrypcji, a teraz wszyscy posłuchajcie o Rebece Coriam, zanim zaśniecie. Rebecca Coriam była Brytyjką, ale wydarzenia, które przedstawię, rozgrywały się na Pacyfiku. Zresztą, nie uprzedzajmy faktów. Rebecca urodziła się 11 marca 1987 roku w angielskiej miejscowości Chester, gdzie również dorastała. W domu rodzinnym było dość tłoczno, ponieważ oprócz niej i rodziców mieszkali tam jeszcze jej siostra i dwóch przybranych braci. Rebecca ukończyła szkołę katolicką w rodzinnej miejscowości, a następnie studiowała na uniwersytecie w Exeter. Jako kierunek wybrała nauki sportowe. W międzyczasie dołączyła też do kadetów brytyjskiej armii, a będąc już na studiach była wolontariuszką i pomagała przy organizacji różnych eventów na świeżym powietrzu. Dodatkowo wzięła udział w studenckim programie wymiany kulturalnej Camp America. Dla tych, którzy nie wiedzą, powiem, że jest to event, który pozwala młodym ludziom odwiedzić Stany Zjednoczone Ameryki i połączyć pracę w ośrodkach wypoczynkowych lub letnich obozach młodzieżowych z wymarzonymi dla studentów wakacjami. Rebecca przez 4 miesiące była nauczycielką sportu na jednym z obozów młodzieżowych w stanie Maine. W 2010 roku ubiega się ona o pracę, która pozwoli jej bywać poza granicami kraju. I oprócz zarobienia pieniędzy da też możliwość odbycia ciekawej przygody. Mowa o pracy na jednym z wycieczkowców Disneya, który oferuje kilkunastodniowe rejsy na różnych trasach. 10-poziomowy statek wraz z ogromną ilością pasażerów odwiedza północną część Europy oraz Amerykę Północną i Środkową. Do dyspozycji gości jest wiele atrakcji jak baseny, bary, restauracje czy nawet kina. W trakcie wycieczki organizowane są na nim wydarzenia dla całych rodzin, skupione wokół klasyków studia Disney, a także historii z uniwersum Marvela. Rejsy, jak pewnie się domyślacie, nie należą do najtańszych. Myślę, że młoda Brytyjka mogła być mocno podekscytowana możliwością pracy w takim miejscu. W czerwcu 2010 roku Rebecca udaje się do Londynu, aby spróbować swoich sił na rozmowie kwalifikacyjnej. Okazuje się, że młoda i energiczna dziewczyna poradziła sobie na spotkaniu i dostała pracę jako animatorka dla dzieci na ekskluzywnym wycieczkowcu. Rebecca zostaje zatrudniona, a pracodawca wysyła ją na szkolenie do parku rozrywki na Florydzie, gdzie dziewczyna jest przygotowywana do swojego docelowego zajęcia. W końcu jest gotowa na swój pierwszy rejs. Rozpoczyna swoją pracę na trasach na wyspy Bahama, gdzie statki są oficjalnie zarejestrowane. Po około 4 miesiącach Rebecca dostaje 2 miesiące wolnego i na ten czas wraca do Anglii. Z naładowanymi bateriami wraca do swoich obowiązków w lutym 2011 roku. Przez około 6 tygodni pracuje na statku. Często kontaktuje się ze swoją rodziną poprzez Facebook i Skype. Wszystko wygląda zupełnie normalnie. 21 marca 2011 roku Brytyjka opuszcza port w Los Angeles na statku Disneya. Tego dnia po raz ostatni wysyła na Facebooku wiadomość do rodziców, w której informuje ich, że powinna zadzwonić następnego dnia. 22 marca o godzinie 9 rano Rebecca powinna stawić się gotowa na swoją kolejną zmianę. Jednak współpracownicy zauważają jej brak i informują o tym przełożonych. Następuje poruszenie wśród pracowników, którzy rozpoczynają poszukiwania młodej Brytyjki. W międzyczasie nieświadomi niczego rodzice zastanawiają się, dlaczego ich córka do nich nie dzwoni, zgodnie z wiadomością otrzymaną poprzedniego wieczoru. Mama Rebeki wysyła do niej wiadomość, ale po 12 godzinach bez odpowiedzi zaczyna się martwić. Załoga Disney Wonder nie znajduje dziewczyny na statku. Pracownicy zaczynają sprawdzać nagrania z monitoringu i na jednym z nich znajdują zaginioną animatorkę. O 5:45 rano 22 marca jedna z kamer zarejestrowała ją żywą na pokładzie. Rebeka rozmawiała wtedy przez telefon i wyglądała, jakby pokłóciła się ze swoim rozmówcą. Następnie podszedł do niej jakiś chłopak, który według późniejszych ustaleń zapytał ją, czy wszystko w porządku. Dziewczyna odparła: tak, w porządku. A jej odpowiedź potwierdzono, odczytując zarejestrowanego ruchu warg. Chłopiec odchodzi, a dziewczyna wstaje. Wkłada dłonie do kieszeni z tyłu spodni. Po chwili wyciąga je, odgarnia nimi włosy, zaczynając od grzywki, a potem zarzuca je do tyłu. Później opuszcza część pokładu mieszczącą się w kadrze. To było jej ostatnie ujęcie. Żadna inna kamera już jej nie uchwyciła. O zdarzeniu poinformowano meksykańską Straż Przybrzeżną, ponieważ statek znajdował się już na wodach należących do Meksyku. Statek przepływał po wodach międzynarodowych należących do USA i Meksyku, więc Straż Przybrzeżna obu państw wyruszyła na poszukiwania zaginionej dziewczyny. Sprawdzono część oceanu, gdzie Rebeka mogła wypaść w ustalonym przedziale czasowym. Nie znaleziono jej ciała w tym miejscu, więc pojawiła się konieczność przeprowadzenia śledztwa. Jak wspominałem, oficjalnie statek był zarejestrowany na Bahama, dlatego śledztwo prowadziła policja tego kraju. Wyznaczono jednego detektywa do sprawdzenia okoliczności zaginięcia animatorki Disney Wonder. Funkcjonariusz udał się na wycieczkowiec 3 dni po zdarzeniu. Przebywał na nim tylko jeden dzień. Mike i Ann, rodzice Rebeki, przylecieli do Los Angeles i zostali przewiezieni przez pracownika Disneya prosto do portu. Na miejscu trzymano ich w samochodzie, aż pasażerowie opuszczą pokład. Potem kapitan statku opowiedział im o ustaleniach po śledztwie bahamskiego detektywa. Oficjalnie dziewczyna wypadła ze statku przez falę, która przeszła po pokładzie. Mike'owi i Ann pokazano nagranie, o którym opowiadałem. To, gdzie ich córka rozmawia przez telefon i opuszcza kadr. Zaprowadzono ich również w okolice basenu dla pracowników, gdzie podobno dziewczyna miała wypaść za burtę. Małżeństwo zobaczyło również kabinę Rebeki oraz klapki, które znaleziono przy wspomnianym basenie. Zarząd Disneya szybko uciął sprawę. Złożył kondolencje rodzicom zaginionej, a przy basenie kazał postawić kwiaty w ramach żałoby. Mike i Ann opuścili statek, ale dla nich to nie był koniec sprawy. Spotkali się jeszcze z dziewczyną, z którą ich córka rozmawiała tamtego dnia przez telefon. Później rozmawiali jeszcze z detektywem, który prowadził śledztwo i usłyszeli, że spędził na pokładzie jeden dzień, a teraz wraca do Nassau. Nie mogli uwierzyć, jak szybko sprawa zostaje zamknięta. Mike i Ann nie wierzyli w oficjalną wersję wydarzeń. Na miejscu widzieli stalową ścianę osłaniającą miejsce, gdzie podobno fala zabrała ich córkę z pokładu. Według nich konstrukcja była zbyt wysoka, by to mogło się wydarzyć. Rodzice Rebeki podejrzewali, że ktoś jest zamieszany w zniknięcie ich córki i mieli pretensje do Disneya o szybkie zamknięcie sprawy. Wiele razy kontaktowali się z meksykańską Strażą Przybrzeżną w sprawie poszukiwań ciała ich córki. Niezależnie od treści kolejnych maili przesyłanych do tej jednostki, w odpowiedzi otrzymywali tylko standardowe wiadomości. Ciągle informacja, że śledztwo wciąż trwa, nic więcej. W październiku 2011 roku jeden z dziennikarzy The Guardian zaproponował Mike'owi i Ann, że wybierze się w podróż Disney Wonder i postara się dowiedzieć czegoś więcej w sprawie ich córki. Rodzice popierali pomysł dziennikarza i oczekiwali na efekt jego działań. Nie minęło wiele czasu, a zainteresowany mężczyzna stał już na pokładzie wśród reszty turystów. Nie był on zainteresowany wypoczynkiem, a sprawdzeniem różnych możliwości oraz rozmową z członkami załogi. Jego obserwacje potwierdziły to, co spostrzegli wcześniej Mike i Ann. Metalowa ściana jest zbyt wysoka, by wypaść w tym miejscu przez przypadek. Twierdzi natomiast, że jeden pokład niżej znajduje się miejsce, gdzie pracownicy mogą uprawiać jogging. W tej okolicy barierka jest na tyle niska, że można przypadkowo wypaść ze statku. Przypomnę tylko, że dziewczyna lubiła sport, a przestrzeń do joggingu była blisko miejsca, w którym rozmawiała przez telefon. Dziennikarz zastanawiał się, czy przypadkiem nie poszła ona pobiegać, aby wyładować stres po rozmowie. Mogła się poślizgnąć i wylądować za barierką. Kolejne obserwacje mężczyzny dotyczyły życia pracowników Disney Wonder. Zaobserwował on, że praca jest bardzo wymagająca i może rodzić wiele problemów związanych ze stresem. Animatorzy są dostępni dla rodzin przez kilkanaście godzin i późną porą wciąż potrafią z uśmiechem odpowiadać na pytania dzieci. Dorośli pasażerowie są równie wymagający, a czasem roszczeniowi. Pracownicy ciągle muszą sprawiać wrażenie, że na statku jest inny świat, świat Disneya, niezależnie od funkcji pełnionej na wycieczkowcu. To oni są odpowiedzialni za atmosferę, jaka tu panuje, a na statku jest niewiele miejsc, gdzie mogą być w pełni sobą. Basen, który oficjalnie stał się śmiertelną pułapką dla dziewczyny, był jednym z takich miejsc. Oczywiście dziennikarz zweryfikował swoje spostrzeżenia podczas wielu rozmów z członkami załogi. Pojawiały się opinie, że oprócz tęsknoty za rodziną, praca nie jest zła. Disney wybiera do niej pozytywne osoby, które nie muszą grać i czuć się osadzeni w pewnej roli. Według jednego z animatorów to jest ich naturalne zachowanie, a dzięki tej pracy mają dostęp do rozrywek, jakich nie mieli w domu. Niektórzy z rozmówców pracowali tutaj w marcu, kiedy Rebecca zaginęła. Ktoś z przekonaniem opowiadał, że wypadła ona z piątego pokładu, zgodnie z oficjalną wersją. Ktoś inny dodawał, że nie może powiedzieć czegoś innego. Pojawiały się też głosy mówiące o samobójczym skoku do wody. Jeden z pracowników twierdził, że Disney posiada nie tylko więcej nagrań, gdzie widać zaginioną, ale również zarejestrowaną kluczową rozmowę przez telefon. Rozmowa była podobno kłótnią z partnerką czy też kochanką Brytyjki. Rodzice Rebeki powiedzieli sporo w mediach. Według nich popełniono wiele błędów w całej sprawie. Mieli pretensje do służb takich jak bahamska policja czy meksykańska straż przybrzeżna, do spółki Disney, ale też do samych siebie. Po otrzymaniu informacji o zaginięciu bardzo szybko wybrali się do Los Angeles, aby spotkać się z pracodawcą ich córki, zobaczyć miejsce zdarzenia i porozmawiać z detektywem prowadzącym sprawę. Po czasie twierdzili, że był to błąd, ponieważ nie myśleli wtedy trzeźwo. Byli niewyspani, zmęczeni długim lotem i godzili się na wszystko, co proponowali przedstawiciele spółki Disney. Odnieśli wrażenie, że specjalnie trzymali ich w aucie do momentu zejścia wszystkich pasażerów z pokładu, aby Mike i Anne nie rozmawiali o tym z turystami. To mógł być wizerunkowy strzał w kolano tej firmy. Do pracodawcy mieli pretensje o ten fakt, ale nie tylko. Według nich dla Disneya ważna była realizacja kolejnego rejsu, szybkie zakończenie sprawy, a nie jej rozwiązanie. Rodzice Rebeki nie byli też zadowoleni z pracy służb. Uważali, że bahamski detektyw spędził za mało czasu na pokładzie i nie przesłuchał wszystkich pracowników. Nie mówiąc już o tym, że tamtejsza policja zaangażowała tylko jedną osobę do śledztwa. Dodatkowo chcieli otrzymać dostęp do akt sprawy, aby zweryfikować, jakie kroki zostały podjęte przez funkcjonariuszy. Niestety, odmówiono im. Dopiero w 2017 roku upubliczniono wyniki dochodzenia. Zawierały one informacje o relacjach pomiędzy trojgiem pracowników Disney Wonder. Okazało się, że Rebecca spędzała ostatnie chwile w miłosnym trójkącie. A razem z inną dziewczyną uprawiały seks z jednym mężczyzną. Jak się później okazało, pozostała dwójka była w związku. W przerwie między uniesieniami partnerka wspomnianego mężczyzny wyszła z jego kabiny, aby przynieść więcej piwa. Po powrocie zobaczyła, jak jej partner i przyjaciółka uprawiają seks bez niej. Czy sprawiło jej to przykrość? Ciężko powiedzieć, ale tłumaczyłoby to późniejszą, żywą rozmowę przez telefon. Rodzice Rebeki uważali, że ich córka była zmuszana do uczestniczenia w tych wydarzeniach. Według nich to mogło trwać dłużej i być bezpośrednią przyczyną jej śmierci. Chciałbym w tym miejscu dodać kilka słów o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Ofiar Rejsu. Jest to organizacja reprezentująca ofiary przestępstw oraz ich bliskich. Ich misją jest doprowadzenie do zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów oraz członków załogi na statkach wycieczkowych. Dlaczego o tym wspominam? Mike rozmawiał z założycielem stowarzyszenia, Kendallem Carver. Kendall zdecydował się na tę działalność, ponieważ w 2004 roku stracił córkę. Zaginęła ona podczas rejsu do Vancouver. Mężczyzna twierdził, że na statku również nie podniesiono alarmu, a w trakcie śledztwa dowiedziano się, że nikt nic nie wie. Sprawa oczywiście szybko przycichła i do dziś nie wiadomo, co stało się z córką Kendalla. Według niego wszystkie firmy organizujące rejsy dla turystów działają tak samo. Logiczne. Liczy się wizerunek, a co za tym idzie, zysk. Mężczyzna poruszył też jedną bardzo ważną kwestię. Według niego na wycieczkowcach ilość przestępstw na tle seksualnym jest większa o 50% w porównaniu do wyniku z przeciętnego amerykańskiego miasta. Kendall uważa też, że podczas takich rejsów alkohol jest sprzedawany również osobom niepełnoletnim, a kiedy dochodzi do tragedii, firmy umywają ręce. Przytoczył on przykład, w którym przedstawiciele jednego z organizatorów wycieczek podali informację, że nieletnia dziewczyna, która upiła się i wypadła za burtę, okazała fałszywy dowód. Prawda jak zwykle, pewnie leży gdzieś po środku, ale nie chciałem omijać tak istotnych wypowiedzi Kendalla. W całej tej sprawie mocno ucierpiał wizerunek kochanki Rebeki, Amerykanki Tracy. Po rozwikłaniu zagadki feralnej nocy i poranka wiadomo było, że dziewczyny coś łączyło. Oskarżenia rodziców o zmuszanie ich córki do uprawiania seksu w trójkę doprowadziły do przerwania milczenia Tracy w 2017 roku. Dziewczyna mówiła, że nie zabierała głosu przez 6 lat, nawet kiedy nie zgadzała się z informacjami przekazywanymi mediom przez Mike'a i Anne, ponieważ dbała o wizerunek zaginionej przyjaciółki. Rodzice Rebeki przedstawiali swoją córkę jako szczęśliwą dziewczynę, kochającą sport i rodzinę. Tracy twierdzi, że nie było tak różowo. Jak już się pewnie domyślacie, dziewczyna była homoseksualistką, a jej rodzice byli z tego powodu zawstydzeni. Podobno młoda Brytyjka nie była w najlepszej kondycji psychicznej, a podczas dwumiesięcznego urlopu w Anglii zażywała sporo kokainy. Tracy dowiedziała się o tym, czytając wiadomości w telefonie ówczesnej kochanki. Po powrocie z urlopu obie pokłóciły się o to. Jedna miała pretensje o narkotyki, druga o przeglądanie jej telefonu. Amerykanka uściśliła też informacje na temat relacji między dziewczynami. Dziewczyny były ze sobą blisko, jednak dla Tracy była to przyjaźń, dzięki której odkrywała swoją seksualność i doświadczała nowych rzeczy. Rebeka natomiast była zakochana w przyjaciółce i chciała być z nią w związku. Fakt, że Amerykanka miała chłopaka i nie chce z nią być, dobijał ją. Noc przed zaginięciem dziewczyna dużo wypiła, a para jej przyjaciół chciała zaprowadzić ją do kabiny. W trakcie spaceru Rebeka zaczęła krzyczeć, płakać i uderzać twarzą w metalową ścianę. Brytyjka miała też opowiadać jej rzeczy, które wskazywały na myśli samobójcze. Na koniec Tracy dodała, że nad ranem, 21 marca 2011 roku, kiedy leżeli w trójkę w łóżku i przyjaciółka chciała wyjść z nią na zewnątrz, Amerykanka była zbyt zmęczona i pijana, więc odmówiła. Rebeka zdecydowała się wyjść sama, ale na pytanie swojej przyjaciółki, czy wróci do ich kabiny, odpowiedziała, że tak. To już wszystkie fakty w tej sprawie, jakie znalazłem i chciałem wam przekazać. Mam nadzieję, że historia była dla was interesująca. Być może sami doczytacie coś nowego i podzielicie się tym w komentarzach. Nie zapomnijcie o subskrypcji i kliknięciu dzwonka, aby być na bieżąco z moimi materiałami. A teraz czas na krótką informację o nowościach, o której mówiłem wcześniej. Seria, którą rozpocząłem moją działalność tutaj, będzie dla mnie wciąż najważniejsza. Ale czasami chciałbym się z wami podzielić historią o wiele krótszą. Chodzi o wydarzenia, które mają miejsce na bieżąco i nierzadko są interesującymi sprawami, gdzie śledztwo niedawno zostało rozpoczęte, więc informacji nie będzie wiele. Czasami będzie to szybki news, innym razem krótka opowieść o rozwiązanej sprawie, zawierająca za mało faktów, aby zrobić z niej odcinek do głównej serii. Niedługo zobaczycie sami, co mam na myśli, ale już teraz możecie pisać w komentarzach, co sądzicie o takich dodatkowych materiałach dla Was. Może macie ochotę tylko i wyłącznie na główną serię. Dziękuję za uwagę.